Iwona Muszytowska-Rzeszotek, witam bardzo serdecznie w audycji Porozmawiajmy o kulturze. A dziś w programie podsumowanie kulturalnego roku w Toruniu. W dyskusji o ubiegłorocznych wydarzeniach udział wezmą Magdalena Kujawa, redaktor miesięcznika IKAR oraz Adrian Aleksandrowicz z portalu internetowego Dzień Dobry Toruń. A mówić będziemy o filmowych sukcesach Jakuba Gierszała, nowych płytach i muzycznych projektach, których autorami są Steve Nash czy zespół Kujawy. O nowym obliczu Teatru Wila Machorzycy, w którym kierownictwo artystyczne objął Paweł Paszta, o duecie literackim Marcel Woźniak i Robert Małecki, a także o rozbudowach, inwestycjach i zaskoczeniach. Zapraszam serdecznie.
Black prisons built on sand and crack that the government put in their hands, so the state can have the shackles back. What are we doing? Nowadays we can take what displayed on the streets and put the policemen to shame. We see all the wrongs being done, but still we say we see no issues with race. Nobody thinks it's present in the modern day, but when I ask a question, they a mile away.
What will it take
for us to say sorry and get back to love? As I say this, I'm in the comfort of my luxury chair. Seeing it all isn't fair, no. America the greatest, if you are really great, then how can you explain this? This sick entertainment
in the USA.
America the greatest, if you are really great, then how can you explain this? This sick entertainment. Oh boy, the war is all gonna get toy to see destroyed. Reach the door if we can pause so we can teach democracy to people needing nothing more than our core values of counting a value to not be that insecure. Hello, how are you? You've been living there for how long? I don't care, it's mine now. Your situation wasn't great, but everything you still had, I'm gonna tear it right down. Fuck you. My name is America and I'ma have it my way. Hope you wouldn't spot your resources, but thank God for the CIA. America the greatest, if you are really great, then how could you explain this? This sick entertainment. In the land of the free, the home of the brave, the land of the freaks and the modern day slaves. People are wicked, get sent to the grave with a picture of freedom on the price they pay. Ha, how can you be free when all your men are in prison? Often fighting wars with people that are different. Explain that to me, please. How is that free? Your daughter could have done 200 movies with implants in the boobies and pumped her lips on her dick before she could zip a brewski. Explain that to me, please.
How is that free?
I'm living in Amsterdam and I can choose to smoke some weed and fuck a hooker, then call my hookup, buy some sugar. I don't think you can compete with being this free. America the greatest, if you are really great, then how can you explain this? This sick entertainment
in the USA.
America the greatest, if you are really great, then how can you explain this? This sick entertainment
in the USA.
This sick entertainment. This sick entertainment. This sick entertainment
in the USA.
This sick entertainment. This sick entertainment. This sick entertainment.
Steve Nash, go!
Witam serdecznie Magdalena Kujawa-Miesięcznik IKAR i Adrian Aleksandrowicz. Dzień dobry, Toruń.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rok 2018 już się rozpoczął. Za nami rok kulturalny. Zdaje się, jeżeli chodzi o te statystyki, to Magda wie najlepiej, ile imprez musi pomieścić zaproszeń, informacji w IKARze, który rządzi się oczywiście swoimi ograniczonymi prawami, jeżeli chodzi o ilość stron, a jest tego co roku coraz więcej.
A to się, kochana, zmienia, jeśli chodzi o ilość stron, dlatego że właśnie w tym roku tę ilość stron powiększaliśmy i to w zależności od miesiąca. Ale rzeczywiście ja już nie nadążam za rosnącą ilością imprez kulturalnych w Toruniu. I jest ich najmniej, myślę, 200 w miesiącu do 300. Także mniej więcej takie liczby. To się waha między 200 a 300 imprezami kulturalnymi w miesiącu. Nie wiem, jak torunianie nadążają z chodzeniem na nie, ale nadążają, no bo są na nich.
To się bardzo zmieniło w przeciągu tych kilku lat, kiedy zajmujesz się właśnie IKAR-em i tymi informacjami kulturalnymi?
No ja się zajmuję IKAR-em 13 rok i rzeczywiście to są liczby bez porównania i co najmniej jeszcze raz tyle imprez jest w stosunku do tego, kiedy zaczynałam tworzyć IKAR-a i też no, to się wiąże również z tym, że ileś instytucji kultury po drodze powstało.
My przygotowując takie nasze podsumowanie 2017 roku, podzieliliśmy sobie oczywiście to na film, literaturę, sztukę, ale co jest aktualnie dla was taką największą marką Torunia?
Marką kulturalną tego miasta są ludzie, którzy tworzą kulturę w tym mieście i to niezależnie od tego, czy to są filmowcy, pisarze, muzycy czy artyści, bo tak na dobrą sprawę to ich wszystkich łączą te same rzeczy, pasja, energia i chęć do tego, żeby ciągle nas zaskakiwać i proponować coś nowego i myślę, że właśnie tym powinniśmy się chlubić, bo takich ludzi z pasją u nas w Toruniu nie brakuje. Piękna puenta, a to dopiero początek naszej rozmowy, tak?
No to może zacznijmy od filmu Jakub Gierszał. Tak sobie pomyślałam, że to rzeczywiście taka aktualnie najbardziej filmowa marka Torunia, młody chłopak, który rozbił bank, mówi się, na festiwalu w Gdyni w ubiegłym roku, prezentując 4 filmy ze swoim udziałem. Niestety żadna nagroda mu nie przypadła, no ale wszystkie filmy po kolei mogliśmy i jeszcze będziemy mogli zobaczyć w kinach. Jak wy oceniacie jego rozwój?
No sam fakt, że wystąpił w tylu filmach, świadczy o tym, że warto zwrócić na niego uwagę. Ja mu bardzo kibicuję, po prostu.
Ja też mu kibicuję, bo to w ogóle mój równolatek, ale jeśli chodzi o filmy, w których zagrał w tym roku, no to najlepszy jest zdecydowanie najlepszy, przynajmniej według mnie, bo ten film absolutnie wgniata w fotel, czy to w kinie domowym, czy w kinie studyjnym, czy w multipleksie. Piękna historia, świetnie zrobiona i też to pokazuje, jak bardzo Jakub dojrzał przez te kilka lat, kiedy już jest aktorem. No pamiętamy go z Sali Samobójców, która już chyba 7 lat temu została pokazana. No a teraz to jest dojrzały, kompetentny artysta, który wie, co chce powiedzieć i jak ma to zrobić, aby to trafiło do jak najszerszego grona odbiorców. No i też, co jest bardzo istotne w przypadku Jakuba właśnie, to nie można zapominać, że to jest człowiek, który otarł się o Hollywood. Co prawda to był epizod, tak, w filmie o Drakuli, ale to był epizod, który coś mówił. Także trzeba to docenić i kolejne filmy będziemy mogli zobaczyć z jego udziałem bodajże już niedługo. No ja jestem...
Urszula Antkowiak, Pomiędzy słowami z Andrzejem Chyrą. To premiera, która jeszcze przed nami albo w lutym, albo w marcu.
Ja już nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc. Już zaraz, jak tylko się pojawi w repertuarze kinowych, zamówię sobie bilet, usiądę w pierwszym rzędzie i będę cieszyć się grą naszego rodaka.
Aczkolwiek zupełnie inne kino, czarno-białe, bardzo takie intymne, takie jakie właśnie Urszula Antkowiak proponuje. Już ten film miałam okazję widzieć na festiwalu Camera Image. Szkoda, że Katarzynki nie dostał, aczkolwiek no to nie my jesteśmy w kapitule, ale...
Jeszcze dostanie.
Na pewno dostanie, zasłużył. Młody jest, co prawda, także...
Kto dalej? Literatura. Marcel Woźniak i Robert Małecki, trzymając się tej linii nazwisk. Kolejna ich książka, trzecia część, bo każdy pisze trylogię kryminalną. Wyjdzie w kwietniu. To będą 2 premiery w tym samym czasie. Tak zaplanowało wydawnictwo Czwarta Strona. Oni stali się chyba takim literackim wydarzeniem, taką
atrakcją. I duetem literackim w ogóle, bo przecież prowadzą również pojedynki między sobą między swoimi bohaterami, co jest bardzo ciekawe. Bardzo mi się podoba to, że panowie jakoś wzajemnie się wspierają w tych swoich literackich poczynaniach.
Ale każdy jest też inny, prawda?
Tak.
I też to widać, jak tylko zaczyna się czytać, czy pierwszą książkę Roberta, czy pierwszą książkę Marcela, że Marcel zaraża nas swoim takim, no nietypowym poczuciem humoru, ale takim bardzo zaraźliwym, a Robert jest z kolei bardzo konsekwentny w tym, jak buduje postaci. I przecież nawet jego bohatera, jego książek porównuje się do Michaela Blomqvista. No, porównują to ludzie, którzy recenzują te książki. Ja się tam jakiejś analogii nie dopatrzyłem poza jakimiś oczywistościami.
A ja w ogóle nie lubię takich porównań, bo każdy wymyśla swojego własnego bohatera.
Oczywiście, że
i porównywanie, że ktoś jest jak, pisze jak Steve King, jest po prostu krzywdzące. Tutaj myślę o Miłosze na przykład.
Mhm, ale a propos Roberta, to chyba on sam się przyznaje, że inspiruje go twórczość skandynawskich mistrzów, więc myślę, że nie obrazi się za to porównanie.
Ale inspiracja to nie naśladownictwo, na szczęście. Także ja przyznam szczerze, że skoro panowie się już pojedynkują między sobą i między swoimi bohaterami, to ja przyznam, że w moim rankingu zwycięża Robert Małecki, bo on jest bezpretensjonalny po prostu. I tę bezpretensjonalność jego prozy bardzo cenię. I jego prozy i jego osoby. Bardzo kibicuję oczywiście obu panom, ściskam za nich kciuki i bardzo się cieszę, że odnoszą sukcesy i że Toruń ma swoje kryminały. Chociaż ja akurat nie jestem czytelniczką kryminałów i muszę powiedzieć, że kryminał, pierwsza część trylogii Roberta Małeckiego była pierwszym kryminałem, który przeczytałam w życiu.
Czyli musiał ktoś z Torunia napisać kryminał, żeby Magda przeczytała właśnie
oczywiście
książkę z tego gatunku. Idąc takim kluczem, w takim razie już postaci bohaterów naszego miasta, no to Paweł Paszta to jest człowiek, który właśnie pojawił się w świecie kulturalnym naszego miasta i zdaje się, no idzie jak burza. Mówię tutaj o dyrektorze artystycznym Teatru Wilama Chorzycy. No ilość propozycji przerasta nasze oczekiwania.
Nie, no ja muszę powiedzieć, że ja już zaczęłam traktować Pawła Pasztę jako osobę, która jest nasza i koniec. I bardzo
a to dopiero początek.
Tak,
a cytując
to dopiero początek.
Adriana.
I bardzo się cieszę, że Paweł Paszta do Torunia trafił. Myślę, że cieszą się też aktorzy, cały zespół Teatru Chorzycy, że ten kryzys, który trwał dość długo, wreszcie się zakończył i wreszcie mają stabilną sytuację. Natomiast Paweł Paszta ma fantastyczne pomysły na ten teatr. Nie tylko jeśli chodzi o repertuar, bo premiery zarówno jego napis, którym wszedł do teatru, znakomity, jak i kolejne propozycje sezonowe, które już się pojawiły. No to są świetne propozycje, jedna po drugiej, coraz lepsza, Tango znakomite. Ale też on ruszył teatr od innej strony, bo przecież to, że pojawiły się takie propozycje jak kabaret literacki aktorów, jak comiesięczne salony poetyckie, kontynuowane co prawda, ale jednak też jakoś rozwijane,
ale
czytania
już teraz
dramatu.
Pod patronatem Anny Dymnej te spotkania literackie,
tak
niedzielne.
Jest. No więc to są takie propozycje, które zbliżają teatr do ludzi i to do tych, którzy niekoniecznie do teatru musieli być przekonani. To mnie bardzo cieszy.
A ja uważam, że największą zaletą Pawła Paszty jest to, że on ma wyjątkową zdolność wyciągania z aktorów tego, co mają najlepszego do zaoferowania publiczności. I to nawet widać w rozmowie z aktorami Teatru Wilama Chorzycy, że oni są zupełnie inaczej nastawieni do swojej pracy, niż byli nastawieni kilka miesięcy czy rok temu, ze względów no, wiadomych, o których nie będziemy wspominać. Są świetne propozycje, świetne są te pomysły, które jakby angażują takie nie do końca teatralne przestrzenie w teatrze, tak? Korytarze, garderoby, hangary i myślę, że
chociażby prezentacja Dziadów, przepraszam, że wejdę w słowo, właśnie w poczekalni teatralnej.
No i to było genialne, bo to tak na dobrą sprawę zagrało tam wszystko. Przecież to był i odpowiedni termin, i odpowiednia aura, i odpowiednia godzina. To jest człowiek, który przekracza jakieś tam granice utarte jednak, tak? W takiej instytucji jak teatr, który no niebawem będzie obchodzić stulecie. I bardzo dobrze, że on się pojawił i wydaje mi się, że pojawił się w najlepszym możliwym momencie.
No i przed nami premiera adaptacji filmu, scenariusza Davida Lyncha, Mulholland Drive. No to już jest w ogóle eksperyment. My jesteśmy świeżo po konferencji prasowej. Dużo mogli aktorzy powiedzieć, niewiele pokazać, bo pokazać nie można nic na zewnątrz, to tylko 20 przedstawień. Jesteście tego ciekawi, tak jak artyści? Było widać, że oni są strasznie podekscytowani tym.
No piekielnie jesteśmy chyba ciekawi.
Jesteśmy zdecydowanie.
No, ja muszę powiedzieć, że wyjeżdżam na weekend do Warszawy, ale wracam z Warszawy wcześniej, żeby obejrzeć premierę, bo nie darowałabym sobie, gdybym tam się nie pojawiła. Więc teatry warszawskie poczekają na mnie jeszcze jakiś czas, bo chcę zobaczyć premierę w Toruniu.
No i ja myślę, że ten spektakl na pewno obejrzymy nie raz, tylko troszkę więcej.
Jak się dostaniemy.
Jak się dostaniemy, prawda, bo zainteresowanie jest podobno ogromne. To jest, sam pomysł jest tak nietypowy i tego jestem chyba najbardziej ciekawy, bo jak jestem sobie w stanie wyobrazić jakieś improwizacje teatralne, nawet większe niż zazwyczaj mamy okazję to oglądać, no to jednak, jak aktorzy wczoraj wspominali, oni sami mają obawy, czy zdążą na tak swoją część, czy zdążą zagrać jedną scenę dla jednej z grup i nie spóźnić się, aby podziwiała ich reszta publiczności. Jestem strasznie ciekawy i już nie mogę się doczekać.
Premiera 7 stycznia w niedzielę. Oczywiście na premierę obowiązują zaproszenia, ale kolejne przedstawienia zostały już zaplanowane, więc jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby sobie zaplanować wieczór w teatrze z Davidem Lynchem, to nie może się zbyt długo zastanawiać. A jeżeli już mówimy o tym reżyserze, no to nie wiem, wystawa Davida Lyncha to rzeczywiście największe wydarzenie artystyczne w Toruniu?
Na pewno jedno z największych.
I na pewno bardzo spektakularne, no więc zauważone w Polsce, co też jest ważne, bo ta wielość wydarzeń w Toruniu to jest na pewno ważna cecha i atut kultury toruńskiej. Natomiast przyda nam się więcej takich właśnie wydarzeń, które odbiją się echem gdzieś tam poza naszym miastem.
A jak w ogóle wypadły nasze propozycje wystawiennicze w mieście?
Różnie. Różnie. Ja nie jestem też ekspertem od sztuki współczesnej i ciężko mi się wypowiadać bardzo obiektywnie, natomiast ja mam tą cechę, że bardzo lubię pytać. Lubię pytać o to, czego nie rozumiem, lubię rozmawiać i z artystami, i z innymi odbiorcami kultury, ale no w tym roku rzeczywiście tych okazji do rozmów było kilka, ale nie wiem, czy one spełniły moje oczekiwania, bo było kilka wystaw, które na pewno zapamiętam, ale było też kilka takich, o których bardzo szybko chciałbym zapomnieć.
No mnie na przykład rzeczywiście, jeżeli już mówimy o CSW, no to trudno tutaj nie wspomnieć o prezentacji takiej retrospektywnej Natalii LL. I samej obecności. Ta wystawa mogła się podobać, nie podobać, ale to staje się jedna z nielicznych tak dużych prezentacji sztuki tej, no już legendarnej artystki.
Nie, no na pewno wystawa Natalii LL jest jednym z wydarzeń w CSW tegorocznych. No ja obserwuję w CSW taki odwrót od prezentacji tej nowoczesnej sztuki, która się przede wszystkim posługuje multimediami, która szuka nowych środków wyrazu, do prezentacji istotnych nazwisk polskiej i zagranicznej sztuki, ale w tym bardziej tradycyjnym wydaniu, bo mieliśmy też okazję zobaczyć w tym roku wspaniałą skądinąd kolekcję sztuki polskiej Krzysztofa Musiałowskiego. I wygląda na to, że nowa, no już nie taka nowa dyrekcja Centrum Sztuki Współczesnej właśnie w tym kierunku idzie. Czy to dobrze, czy źle? No nie wiem, myślę, że specjaliści od sztuki pewnie lepiej to ocenią. Myślę, że być może w ten sposób Centrum Sztuki Współczesnej jest w stanie zgromadzić większą publiczność niż gromadziła ta sztuka taka bardzo nowoczesna, która dla wielu ludzi, takich przeciętnych zjadaczy kultury jest często trudna w odbiorze, niezrozumiała, nieczytelna. No ale też trzeba przyznać, że przez lata Centrum Sztuki Współczesnej robiło bardzo dużo, żeby tę sztukę jakoś ludziom wyjaśnić i przybliżyć, więc może szkoda, że takich propozycji jest coraz mniej.
Mogą takie propozycje pojawić się na prezentacji dyplomów naszych studentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To tradycyjna prezentacja najlepszych dyplomów. To już zdaje się w lutym, w połowie miesiąca.
Niebawem, tak.
Będziemy mogli zobaczyć. To rzeczywiście jest, przynajmniej ja tę propozycję już z góry oceniam jako wielki sukces. Jestem wielką fanką tej prezentacji, bo tam rzeczywiście możemy zobaczyć, co proponują młodzi ludzie i to są te najlepsze prace. No ale to przed nami. Mówiąc o wystawach, zajrzyjmy do Muzeum Okręgowego, które właściwie no, zasłynęło w tym roku skutecznością pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, no, ale dzięki temu remonty, czekamy na nową odsłonę Muzeum Mikołaja Kopernika, Domu Mikołaja Kopernika, czekamy na nowe Muzeum Twierdzy Toruń. A co jeżeli chodzi o wystawy?
No tu na pierwszy plan na pewno wysuwa się też ważne nazwisko w sztuce polskiej, Piotr Michałowski i olbrzymia wystawa jego twórczości. Myślę, że to dla miłośników sztuki była rzeczywiście gratka. Wiem, że kolejne ważne nazwiska już czekają na ten rok, ale ja nie będę zdradzać, bo to takie, nie wiem, czy już muzeum oficjalnie, informacje podawało, więc nie chcę tutaj im niespodzianki zepsuć, ale cieszy mnie to, że przynajmniej raz w roku w muzeum możemy zobaczyć naprawdę ważne nazwisko, szczególnie polskiej sztuki i że dzięki temu możemy się edukować, także jeśli chodzi o historię sztuki, co nam na pewno pomoże potem w odbiorze sztuki współczesnej również. A jeśli mogę słówkiem wspomnieć jeszcze o Twierdzy Toruń, ja się bardzo cieszę, że powstaje Muzeum Twierdzy Toruń, dlatego że to rzeczywiście jest ewenement na skalę europejską, te nasze fortyfikacje i myślę, że zbyt rzadko się o tym mówi.
Ja się nawet ostatnio zastanawiałam, jadąc tutaj Wolą Zamkową, co by było, gdybyśmy wszystkie te fortyfikacje odsłonili, to znaczy ścięli wszystkie krzaki, drzewa, które skutecznie je zasłaniają. Nagle by się okazało, że jesteśmy jednym wielkim bunkrem.
Tak jest. I rzeczywiście myślę, że ten Kopernik, Piernik i tak dalej, te nasze wielkie symbole, gotyk, trochę przysłaniają tę wspaniałą historię i też bardzo często trudną, związaną z toruńskimi fortyfikacjami, więc ja ogromnie się cieszę, że powstanie to muzeum i że też zagospodarowany zostanie bunkier, który jest w centrum miasta, a stał od lat nieużywany.
Zresztą nie jeden taki jeszcze stoi.
Oczywiście.
Chociażby tutaj na wspomniane już przeze mnie Woli Zamkowej. Jak ty, Adrian, oceniasz ten pomysł?
Pomysł jest świetny, ale jeśli pozwolicie, to ja zwrócę uwagę na troszkę inną aktywność Muzeum Okręgowego, a mianowicie o niewspomnianym jeszcze dzisiaj Muzeum Historii Torunia. Jedna z wystaw urzekła mnie szczególnie, a dotyczyła ona historii Rubinkowa. Bo tak na dobrą sprawę, no to umówmy się, nazywane jest to osiedle sypialnią Torunia. Rzadko kto już orientuje się, jak wyglądały początki budowania tego wielkiego miejsca, gdzie nocuje tyle ludzi tam mieszka i tam właśnie kwitnie ich życie i zawodowe, i towarzyskie. Świetne eksponaty, pozyskane często od prywatnych, nawet nie kolekcjonerów, tylko po prostu zwykłych
mieszkańców,
tak. Bardzo dobry pomysł i też ta wystawa odbiła się bardzo pozytywnym echem wśród stałych bywalców muzeum i nie tylko. I właśnie to jest jedna z takich aktywności, które warto promować i warto o nich rozmawiać za każdym razem. To jest przekonywanie takiego człowieka, który zazwyczaj nie przychodzi do muzeum, tak? Do tego, aby właśnie tam zajrzał i przekonuje się go o tym, że warto, że to jest coś ciekawego, że nawet jak czegoś nie zrozumiesz, jeśli chodzi o jakieś ambitne propozycje, tak? No to znajdzie się dla ciebie coś takiego też, co sprawi ci dużą radość. I o tym też nie można zapominać, bo odbiorcy kultury są też różni.
Magdalena Kujawa, miesięcznik IKAR i Adrian Aleksandrowicz. Dzień dobry, Toruń. Ciąg dalszy naszej rozmowy na temat wydarzeń kulturalnych ubiegłego roku w audycji Porozmawiajmy o Kulturze w Polskim Radiu PIK już za chwilę.
Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd grzech staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nie nieczysty był jej grzech. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. W końcu otruje go.
Jeżeli już mówimy o remontach, o inwestycjach, od czego zaczęliśmy, jeżeli chodzi o Muzeum Okręgowe, no to warto chyba wspomnieć tutaj o Teatrze Muzycznym.
No tak, bo to kolejna remontowana instytucja.
Spektakularny remont.
No, perspektywa przeniesienia się do Kinoteatru Grunwald, tak brzmiała nazwa, prawda? Tak. Jak oceniacie?
Każdy teatr potrzebuje dobrej siedziby, takiej, która nie będzie przeszkadzała w tworzeniu sztuki, a rzeczywiście umiejscowienie Teatru Muzycznego w Pałacu Domskich bardzo ograniczało możliwości działania temu teatrowi. Raz, że te wszystkie zdobienia na ścianach rozpraszały widzów, ograniczały możliwości stworzenia scenografii. Scena też była płytka niezwykle, ani akustyka nie odpowiadała temu, co oni proponują, więc na pewno stała siedziba i siedziba profesjonalna pomoże temu teatrowi się rozwinąć. Nie jestem odbiorcą tego typu twórczości, czy rzadziej pojawiam się w teatrze muzycznym niż w teatrach pozostałych, czyli w Chorzycy i w Baju Pomorskim, bo to zwyczajnie nie trafia do końca w mój gust. Być może są to propozycje dla odbiorców, którzy wolą więcej rozrywki, a mniej ambitnego repertuaru. Ja bym chciała zobaczyć w teatrze muzycznym spektakl muzyczny, który byłby jednocześnie formą taką ambitną, jakimś wyzwaniem artystycznym, a nie tylko rozrywką. I myślę, że nowa scena da takie możliwości.
No ja dokładnie zgadzam się z tobą, że ta nowa scena to są też nowe nadzieje, tak? Parafrazując tytuł Gwiezdnej Sagi George'a Lucasa. I bardzo niecierpliwie czekam na to, aby zobaczyć właśnie spektakl muzyczny na tak profesjonalnej scenie. Jeszcze trochę poczekam, ale też może nie zgodzę się do końca z tym, że w teatrze muzycznym stawia się tylko i wyłącznie na rozrywkę.
Nie, ja nie mówię, że tylko i wyłącznie.
Masz rację, ale no, też trzeba wspomnieć o tym, że niektóre z realizowanych tam przedsięwzięć naprawdę są przedsięwzięciami ambitnymi. I ja, jeśli pozwolicie, to a propos teatru muzycznego, to wspomnę jedno nazwisko, a mianowicie Agnieszki Płoszajskiej, bo to był według mnie jej rok i to nie tylko jej rok jako aktorki, ale jej rok jako reżyserki, bo ona wyreżyserowała 3 spektakle, które mogliśmy podziwiać jeszcze w starej siedzibie teatru i jeden bardzo rozrywkowy, ale też myślę, że taki miał być, to jest Jacek i Placek na Tropie Księżyca, tak? Według mnie jedna z fajniejszych propozycji, jeśli chodzi tym bardziej o to takie grono odbiorców, które łączy w sobie i dzieci, i dorosłych. Ja się świetnie bawiłem przy piosenkach zespołu Lady Punk i myślę, że to właśnie taka konwencja idealnie spisała się przy tego typu przedsięwzięciu, ale pozostałe sztuki, które wyreżyserowała pani Agnieszka, no to są spektakle typowo dla dorosłych. To jest monodram Aleksandry Lis i monodram Damiana Droszcza, który mogliśmy podziwiać jeszcze dosłownie w ostatnich tygodniach starego roku. Oba bardzo różne, ale oba niosące bardzo ważne przesłanie i myślę, że jeszcze o pani Agnieszce usłyszymy w tym roku w tym aspekcie reżyserskim na pewno.
To ja się z tobą zgadzam w zupełności, że Agnieszka Płoszajska jest ważnym nazwiskiem tego teatru, przy czym jakby nie brałam pod uwagę monodramu Damiana Droszcza, bo on był właściwie zrobiony troszeczkę
zupełnie obok.
To właściwie nie jest w repertuarze teatru muzycznego, stąd nie wspomniałam o tym.
No, ale to ja od razu mogę odesłać naszych słuchaczy na naszą stronę radiopik.pl. Agnieszka Płoszajska, Damian Droszcz byli gośćmi jednej z audycji Porozmawiajmy o Kulturze właśnie przy okazji wspomnianego monodramu. No ja mam nadzieję, że ten monodram gdzieś tam nie przepadnie, bo Damian potrzebuje, zdaje się, takiej specyficznej przestrzeni remontowej, którą
dokładnie
może wymalować,
właśnie.
Ale mam nadzieję, że taka przestrzeń się znajdzie, żeby rzeczywiście ten bardzo dobrze przejęty monodram móc obejrzeć. Zresztą zdaje się dyrektor Wiesław Gieras, dyrektor Festiwalu Teatrów Jednego Aktora, już go widział i mam nadzieję, że w przyszłym roku na festiwalu też te produkcje będziemy mogli obejrzeć. A jeżeli idąc już szlakiem teatralnym, to zajrzyjmy do Teatru Baj Pomorski. Dobre festiwale 2. No i repertuar.
Niestety o Festiwalu Teatrów Jednego Aktora nie mogę nic powiedzieć, bo w tym roku wyjątkowo nie udało mi się być na żadnym spektaklu. Bardzo mi z tego powodu przykro.
No to Aleksandra Lis wspomina to tutaj przez
tak.
Adriana, wielka triumfatorka,
Adrian
prawda?
Adrian Aleksandrowicz wspomina Aleksandrę Lis, 3 razy A, to coś mówi i tak dalej, ale ja szczerze się przyznam, że też ze względu na problemy zdrowotne widziałem tylko i wyłącznie ten monodram na festiwalu. Natomiast podoba mi się sama idea, że przez 3 dni, czy też w tym roku 4 dni, tak, bo formuła troszkę ewoluowała, oceniamy jako widzowie, oceniamy jako dziennikarze, oceniamy jako odbiorcy. Spektakle bardzo trudne jednak, bo wydaje mi się, że monodram jest dla aktora taką najbardziej specyficzną i najtrudniejszą formą przekazu, tak? To jest jeden człowiek na scenie, a emocji i słów, myśli do przekazania masa.
I często wiele postaci nawet.
Dokładnie. I to jest fajne, że właśnie na festiwalu, który od lat przecież organizuje Teatr Baj Pomorski, możemy coraz częściej podziwiać też monodramy realizowane w konwencji teatru lalkowego, co dużo jednak ułatwia. Chyba 3 albo 4 lata temu Ania Skubik zasłynęła monodramem, w którym wcielała się w kilka postaci i teatralne lalki były jej wtedy niezbędne. Ale Ania Skubik to nie jest oczywiście wyjątek, bo tych artystów, którzy po teatr formy w ogóle w monodramie sięgają, jest coraz więcej i nawet chyba pojawił się taki pomysł, żeby cały jeden dzień poświęcić na Festiwalu Monodramów takim właśnie monodramom.
No to przy tej okazji warto wspomnieć o kolejnej laureatce tegorocznej edycji festiwalu, Iga Jambor-Skupniewicz z Chełmna. Mamusiu, co to za ptaszek? Także spektakl, który otrzymał nagrodę na tegorocznej edycji festiwalu w Teatrze Baj Pomorski. Także teatr formy, więc rzeczywiście czekamy na taką propozycję. A co jeżeli chodzi o repertuar? Magda?
No pojawiło
bo tutaj
się...
ty jesteś specjalistką.
Pojawiło się kilka ciekawych premier, jak co roku oczywiście w Teatrze Baj Pomorski. Moim faworytem, przyznam szczerze, jest spektakl Alicja w Krainie Czarów, bo to rzeczywiście jest teatr formy w takim wydaniu formy bardzo rozbudowanej, ale jednocześnie niezwykle spójnej. Ten spektakl skrzy się nieprawdopodobnymi pomysłami scenicznymi, których nie będę zdradzać, bo to jeżeli ktoś nie widział tego spektaklu, to koniecznie powinien na niego pójść. I to jest spektakl, słyszałam takie głosy, że dla wszystkich i dla nikogo, a ja się z tym nie zgadzam. To znaczy być może nie jest to spektakl dla małych dzieciaków, bo Alicja w Krainie Czarów to nie jest też lektura dla małych dzieci. Więc myślę, że warto, żeby wybrali się na ten spektakl rodzice wraz z nastoletnimi najlepiej dziećmi. Zwłaszcza, że ten spektakl nie oddaje fabuły. Tak naprawdę. To jest trochę impresja na temat Alicji w Krainie Czarów, więc jest to dosyć ambitne też wyzwanie dla oglądającego, ale jednocześnie oglądający, jeśli już się otworzy na tę formę, to dostanie tyle wspaniałości z tego spektaklu i jeśli chodzi o scenografię, i jeśli chodzi o pomysły dotyczące opowieści o dziewczynie, która dorasta, czyli opowieść o bohaterce. I jednocześnie tam jest też świetna warstwa muzyczna, więc to był taki spektakl, który wciągnął mnie swoją magią, a ja tego właśnie oczekuję od teatru animacji, od teatru formy. Więc ten spektakl był moim numerem jeden tegorocznym.
Jeżeli chodzi o muzykę, w ubiegłym roku wspominaliśmy sukcesy organka, mówiliśmy o płycie Steve Nasha, a w tym roku?
Możemy to kontynuować, tak?
Czyli
tak.
Steve Nash. Chcieliśmy właśnie tutaj nawiązać do festiwalu Bella Skyway, bo zapowiadał już artysta, że będzie chciał iść w taką stronę wizualną i słowa dotrzymał.
Bo Kacper zawsze dotrzymuje słowa. Tak.
Ale za to go lubimy.
Uwielbiamy wręcz, ale jest i nie tylko za to. Kacper, ja nie wiem, jak wy odebrałyście tę instalację, ale dla mnie to było absolutne mistrzostwo świata.
Świetne.
Od początku do końca przemyślane i od początku do końca on to zrobił sam, czego ja, mój umysł nie jest w stanie pojąć tego, że człowiek może od A do Z, od pierwszej wielkiej litery do ostatniej kropki coś zrobić sam, oczywiście przy pomocy innych ludzi, ale sam koncept, sam pomysł to jest totalnie jego dzieło. I jak Kacper przyzwyczaił nas do tego, że on muzycznie jest w stanie zrobić chyba absolutnie wszystko, jak pojawi się koncert symfoniczny z DJ-ami, a w repertuarze będzie disco polo, to też mnie to nie zaskoczy w wykonaniu Steve'a Nasha. Ale jeśli chodzi o takie względy techniczne, artystyczne, gra światłem, no to ja bym po prostu totalnie zakochany w tym, co zobaczyłem właśnie też w bardzo wyjątkowej przestrzeni Kościoła Akademickiego.
No właśnie i to było wspaniałe, że on kapitalnie wyzyskał architekturę Kościoła Akademickiego, bo ten kościół jest, ja w ogóle uwielbiam ten kościół, on jest jednym z tych ascetycznych kościołów toruńskich. I
dzięki temu mógł to tam pokazać przy
tak,
okazji.
Tak, ale no zachwycające były projekcje na organach na przykład, które zaczynały mienić wymienić się obłędnym światłem i to w zasadzie z jednej strony to robiło wrażenie swoim rozmachem, a z drugiej strony było to, nie wiem, czy się ze mną, Adrian, zgodzisz, że to było bardzo oszczędne w formie. I to jest cudowne u Steve'a Nasha, właściwie we wszystkim, co on robi.
Dokładnie,
także
ja mam
w muzyce,
taką samą refleksję. Tak?
Że z jednej strony jest to bardzo bogate, a z drugiej niezwykle oszczędne i to połączenie rzeczy, które wydawałoby się, że są nie do połączenia, jest chyba największym atutem jego twórczości w ogóle.
A Bela Skałej zachwycił?
Kacper zachwycił.
Kacper,
parę rzeczy
tak,
zachwyciło.
A reszta już chyba się przyzwyczailiśmy.
No to też taka jest chyba formuła festiwalu, że coś dla siebie znajdą właśnie ludzie, którzy oczekują czegoś bardzo ambitnego i czegoś nowatorskiego. No a niektórym wystarczy coś przyjemnego, ładnego, ale bez jakiejś tam głębi. I Bella Skyway Festival stara się łączyć te dwa jakby nurty. To, w którą stronę skręca, to już no pytanie do organizatorów, tak? A pytanie, czy to dobrze, że właśnie w tę stronę skręca, no to jest pytanie do nas, na które będziemy musieli sobie przez kolejne lata odpowiadać. Ja myślę, że w tym roku to było troszkę więcej rozrywki niż ambitnej sztuki. Ale tej ambitnej sztuki też nie zabrakło i nie było tak, że czułem się rozczarowany, patrząc na festiwalowe instalacje.
No więc właśnie przyznam szczerze, że mnie trochę zaskakują te takie bardzo ostre dyskusje dotyczące Bella Skyway, dlatego że wydaje mi się, że to dobrze, że jest coś dla odbiorców sztuki ambitniejszej i jest coś dla ludzi, którzy rzeczywiście chcą efektu wow, tak? Którym była oczywiście po raz kolejny ta projekcja i instalacja na ulicy Szerokiej. To jest rzecz, która mnie nie zachwyca, ale być może to jest to, co przyciąga tak wielkie rzesze ludzi, więc ja bym tego, obecności takich instalacji nie negowała, ale jeśli mogę wspomnieć o rzeczy, która była dla mnie bardzo ważna na tegorocznym Skywayu, to instalacja przygotowana przez podopiecznych i opiekunów Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. To była instalacja, nie wiem, czy pamiętacie, ryby metalowe podświetlone żywym ogniem, co jest rzadkie na festiwalu Skyway, które były pokazane w Dolinie Marzeń i wiem, że była to jedna z tych instalacji, która zachwyciła odbiorców najbardziej.
Mi ona też się bardzo podobała, więc słusznie, że o tym wspominasz.
Wracając z kolei do muzyki, no to warto chyba wspomnieć o nowym projekcie Kujawy, który pojawił się na naszym rynku muzycznym.
No tak, to
Mateusz Kurek, Jacek Rodziewicz.
Tak, Mateusz Kurek, oczywiście też znany z przekraczania granic gatunkowych i spektakularnych projektów. Bardzo się cieszę, że taki projekt powstał, że został świetnie z tego, co wiem, odebrany na festiwalu jazzowym w tym roku. Połączenie znowu karkołomne, ale świetne.
I no trochę, trochę jazzu, muzyka ludowa.
Tak jest. Zresztą no, tym się charakteryzuje chyba muzyka w ogóle dzisiaj, że przekracza się granice i raz to wychodzi lepiej, raz gorzej. Tu wyszło świetnie.
Tym bardziej, że przecież Kujawy nagrały swoją debiutancką płytę pod okiem Kai w Kajaksie. I myślę, że to no, dobrze wróży. W składzie instrumentalistów jest m.in. Bartek Staszkiewicz, który już wielokrotnie nas przyzwyczaił do tego, że też jest genialnym artystą. Ja kibicuję, trzymam kciuki i czekam z niecierpliwością na kolejne projekty.
Być może mniej głośno było o nowej płycie zespołu Gribojedow, Łączy Wątu Now. I mnie ta płyta niezwykle się spodobała i to zarówno w warstwie muzycznej, w której bardzo wiele ciekawego się dzieje, im dłużej się jej słucha, tym więcej się wysłuchuje z tej płyty, jak i w warstwie literackiej, bo tak trzeba to nazwać, a nie tylko warstwą tekstową. Wiem, że Gribojedow przygotowuje nową płytę, która wyjdzie już lada moment i bardzo na nią czekam. Także polecam uwadze.
Płytę nagrała także Toruńska Orkiestra Symfoniczna. No to po dużej przerwie w szkole muzycznej, tuż przed świętami trwała ta sesja nagraniowa. Płyta za parę miesięcy pojawi się na rynku, więc myślę, że porozmawiamy o niej w przyszłym roku. No bo na razie jeszcze nie ma o czym, ale doceniamy oczywiście ten pomysł i projekt.
I czekamy.
Oczywiście, a największe zaskoczenie, może tym zakończmy nasze podsumowanie. powinniście powiedzieć zgodnym chórem, Camera Image.
Tylko to, czy to będzie zaskoczenie, to przekonamy się niebawem, tak na dobrą sprawę. W tej chwili to jest w fazie projektu. Tak,
tak? Na razie jeszcze można spekulować jedynie.
Owszem, na pewno będzie to bardzo ciekawa dyskusja, jeśli się spotkamy w tym samym gronie, kiedy już się okaże, czy Camera Image wraca do Torunia.
Ale w ogóle idea projektu Centrum Camera Image na Jordankach, rozbudowa Jordanek.
No na pewno, może powiem bardzo dyplomatycznie, że na pewno powrót festiwalu Camera Image do Torunia byłby dużym promocyjnym sukcesem miasta, bo to jednak jeden z największych festiwali filmowych w Polsce. Aczkolwiek natomiast na temat rozbudowy Jordanek i budowy centrum festiwalowego w takim wydaniu, które przydawałoby się na dobrą sprawę przez miesiąc w roku, jestem dość sceptyczny.
Czekamy oczywiście na rozwój tych wydarzeń. Jakieś oczekiwania, jeżeli chodzi o 2018 rok?
Ja może życzyłbym sobie, wam i wszystkim słuchaczom troszkę więcej czasu wolnego, abyśmy mogli wybierać z tych 200 imprez miesięcznie wszystko, co nam się podoba i nas ciekawi, bo no niestety bywa tak, że nie potrafimy się jeszcze rozdwoić. A poza tym na pewno będziemy czekać na to, co zaproponują nasi lokalni i nie tylko lokalni artyści, bo to się zapowiada dobry rok kulturalnie, przynajmniej według mnie.
Tak, z pewnością to się zapowiada dobry rok, jak chyba każdy poprzedni. Ja nie pamiętam roku, o którym mogłabym powiedzieć, że w toruńskiej kulturze był słaby. Tak, ja też bardzo czekam na propozycje lokalnych twórców i tutaj, jeśli pozwolicie, zakończę dość smutnym może akcentem swoją wypowiedź, bo myślę, że wielką stratą tego roku było odejście Marcina Gładycha. I myślę, że wszyscy, jak tu siedzimy, bardzo przeżyliśmy jego śmierć, bardzo trzymaliśmy za niego kciuki, kiedy jeszcze walczył o to, żeby wyjść na prostą. Będziemy oglądać jego filmy.
Tym bardziej, że przecież Marcin organizował festiwal swoich filmów, więc być może tę pałeczkę ktoś po nim po prostu przejmie, bo przecież ostatnia edycja właśnie tego festiwalu z powodu jego, no najpierw choroby, potem śmierci już się nie odbyła. Więc czekamy na kolejne wydarzenia. O Marcinie będziemy zawsze pamiętać. Dziękuję serdecznie za uwagę. Magdalena Kujawa, miesięcznik IKAR i Adrian Aleksandrowicz. Dzień dobry, Toruń. Dziękuję serdecznie za rozmowę. I słyszymy się oczywiście, spotykamy w tym samym gronie za rok.
Dziękujemy. Do zobaczenia.
Moim gościom dziękuję serdecznie za udział w tej rozmowie. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się za tydzień, także jutro w audycji Od deski do deski. To nowa odsłona programu literackiego po godzinie 15. Do usłyszenia. Iwona Muszytowska-Rzeszotek. Życzę miłego popołudnia.
Thank you.